teraz porozmawiamy o publikacji, na którą co prawda będziemy musieli jeszcze poczekać, ale już na wstępie i po pierwszych zapowiedziach wydaje się, że to będzie bardzo interesująca pozycja, ale co myślę nawet być może trochę ważniejsze, istotna z punktu widzenia historii, historii naszego miasta, historii Łodzi, historii, którą wciąż odkrywamy, historii bolesnej i historii, która mam wrażenie wciąż potrzebuje takiego oswojenia. Chodzi oczywiście o historię łódzkiego getta. Ze mną jest dr Adam Sitarek z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Spotykamy się, by o tej publikacji porozmawiać, by porozmawiać o leksykonie łódzkiego getta. Zanim jednak, to mam wrażenie, że powinnam rozpocząć tę naszą rozmowę dzisiaj od gratulacji, ponieważ ta publikacja może w ogóle mieć miejsce w przyszłości dzięki temu, że pojawił się grant. Grant niemały, bo to blisko 1 000 000 złotych, a jeżeli rozmawiamy o humanistyce, to takie granty często się nie zdarzają, więc przede wszystkim gratuluję, że udało się te pieniądze pozyskać z Ministerstwa Kultury, jak rozumiem.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję. Faktycznie pieniądze w ramach takiego projektu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki udało się pozyskać i tak jak pani redaktor mówi, humanistyka cierpi na brak takich możliwości tak dużego dofinansowania jak inne nauki, na przykład nauki ścisłe, ale są szanse i te szanse należy wykorzystać i nam się udało.
Macie z takim zapleczem finansowym już komfort pracy nad tą publikacją, czy musicie jeszcze pozyskiwać jakieś inne zewnętrzne środki?
Te środki pozwolą, ten projekt cały rozpisany pozwoli w miarę spokojnie przez najbliższe 5 lat pracować nad projektem stworzenia leksykonu getta łódzkiego.
Leksykon kojarzy nam się z formą encyklopedyczną, czy słusznie?
Tak. To będzie forma bardzo bliska encyklopedii, forma zbliżona do tego, co sami archiwiści w getcie chcieli zrobić, jak chcieli opisać tą gettową rzeczywistość, bowiem w getcie już w 1943 roku pojawiły się pomysły na to, by opisać, usystematyzować rzeczywistość getta właśnie w sposób taki encyklopedyczny.
Czyli ci, którzy w getcie przebywali, tak, dokumentowali...
Tak, z jednej strony w kronikarski sposób, bo powstała kronika getta łódzkiego, dzień po dniu spisywane wydarzenia w getcie, ale z drugiej strony tworzono tak zwaną encyklopedię getta, takie małe karteczki z hasłami, które miały opisać rzeczy. Tutaj cytuję jeden ze wstępów przygotowanych właśnie przez archiwistów getta do tej encyklopedii. Opisać rzeczy, które pozwolą później zrozumieć przyszłym badaczom rzeczywistość getta.
Te karteczki zachowały się?
Tak, w większości się zachowały te sporządzone karteczki, bowiem archiwiści w getcie planowali stworzyć na pewno ponad 1340 takich haseł. Zachowała się lista planowanych haseł encyklopedii. W tej liście brakuje kilku liter, więc nie wiemy dokładnie, jaka to była liczba. Około, myślę, 1400-1500 haseł na pewno było planowanych. Stworzono ponad 300. Głównie haseł biograficznych, ale też haseł opisujących takie unikalne zjawiska dla getta, takie jak na przykład wydzielaczka.
Co to jest?
To jest pani, która wydziela zupę, ale pani, która wydziela zupę, to nie jest po prostu osoba nakładająca zupę do talerza. Ona też jest bardzo ważną osobą w hierarchii getta, bo może wydzielić komuś zupę z dna, to gęste, albo z wierzchu, to rzadkie. To wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe i taki opis pozwala zrozumieć relacje z getta, czyli pozwala zrozumieć to, co te opisy, dzienniki, zapisy dokumentowe z getta dodaje im trochę więcej znaczeń.
Czyli jak rozumiem, to nie są jedynie przedstawione osoby związane z historią getta, z funkcjonowaniem tej zamkniętej dzielnicy, ale to są też takie aspekty codziennego ich życia, o którym my często zapominamy, bo my mam wrażenie, że jednak historię łódzkiego getta przede wszystkim my postrzegamy przez pryzmat, i słusznie pewnie zresztą, też tej tragedii, po prostu tak, tragedii, znaczy... zniewolenia i konsekwencji, które ze sobą niosło. Natomiast zapominamy, że tam toczyło się normalne życie, które było pełne różnych społecznych aspektów, w których my też dziś na przykład funkcjonujemy.
Tak,
prawda?
Tak, getto łódzkie istniało prawie 5 lat, najdłużej funkcjonujące getto w okupowanej Europie. I przez te 5 lat ta zamknięta społeczność w jednym momencie prawie 200 tysięcy osób, no, musiała tą rzeczywistość w jakiś sposób porządkować i funkcjonować w tej rzeczywistości. Zagłada, śmierć to jest oczywiście jeden z najważniejszych aspektów Holokaustu, ale to życie w getcie też jest bardzo, bardzo ważne i bardzo niewiele nadal wiemy na temat tej rzeczywistości gettowej. Zwłaszcza, że ta rzeczywistość gettowa tutaj w getcie łódzkim była wyjątkowo specyficzna, bowiem tą społeczność getta tworzyły bardzo zróżnicowane grupy. To nie byli tylko Żydzi zasymilowani polskojęzyczni, tutaj polscy Żydzi, to byli Żydzi zarówno ortodoksyjni, nie mówiący prawie w ogóle po polsku, to byli Żydzi zasymilowani, to byli Żydzi, ale katolicy, protestanci, którzy niewiele mieli i część z nich w ogóle nie chciała mieć wiele wspólnego z żydostwem, a na podstawie ustaw norymberskich znaleźli się w getcie. To byli Żydzi z Czech, to byli Żydzi z Niemiec, więc bardzo zróżnicowana społeczność, która w tych trzech językach, polskim, żydowskim i niemieckim, musiała się ze sobą komunikować. I to odbiło się też na kształcie encyklopedii. Ta encyklopedia w getcie powstała właśnie w tych trzech językach. Po niemiecku, po polsku i po żydowsku.
Wspomniał pan o tej wydzielaczce. Jakie hasła, które mogą nas zaskoczyć, jeszcze się w tych dokumentach zachowały?
Bardzo dużo jest skrótów. Część z tych skrótów, na przykład JPP, jeden pan powiedział. Czy to są skróty RKM, czyli niby ręczny karabin maszynowy, ale tak naprawdę to są pierwsze litery nazwisk trzech z najważniejszych urzędników w getcie, czyli Reingold, Kligier, Miller, którzy rządzili w pewnym momencie systemem przydziału żywności w getcie. I bez tej encyklopedii my byśmy nie wiedzieli zupełnie, jak ktoś zapisał w dzienniku na przykład właśnie o wydzielaczce czy o cioci Marysi. To była pani, która przed wojną odbierała list od dzieci w jednej z łódzkich gazet. I ona znalazła się później w getcie i dzieci nadal wiedziały, że ta pani tam jest i do niej korespondowały. I akurat tego dowiedzieliśmy się od jednego z ocalałych, bo tego nigdzie nie było zapisanego, kto to jest ciocia Marysia. Więc, a jak ktoś pisze o cioci Marysi, no to teraz już wiemy dokładnie, kto to jest, tak? Mamy nazwisko. A wcześniej zupełnie byśmy ten zapis zostawili niewyjaśniony.
Czyli z jednej strony bazujecie na niezwykle wartościowych dokumentach. Jak rozumiem, oczywiście te hasła, które powstawały w getcie, nie są jedynym waszym źródłem. Zaraz do tych źródeł pisanych jeszcze dojdziemy. Ale tutaj pojawił się ten element opowieści tych, którzy pamiętają te wydarzenia, ich narracji, niezwykle ciekawy także.
Tak, znaczy bez tych osób, których już jest niestety coraz mniej, to są naprawdę pojedyncze osoby, które są w stanie jeszcze komunikować się z nami, to bez tych osób wiele rzeczy w ostatnich latach, badając getto, byśmy się nie dowiedzieli. To są osoby, które wyjaśniają nam pewne aspekty, właśnie rozwiązują pewne zagadki, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać i też podrzucają takie ciekawostki. Ciekawostki w stylu, jak miał na imię koń Rumkowskiego, który ciągnął tą słynną dorożkę. My wiemy, że on miał na imię Bogdan. Więc to taka rzecz zupełnie, zupełnie unikalna, może nie jakaś decydująca dla historii getta łódzkiego, no ale pokazuje, jak wiele można się jeszcze dowiedzieć.
Jakie jeszcze dokumenty, jakie jeszcze archiwa, jakie jeszcze źródła posłużą wam do tego, by ten leksykon stworzyć?
No, oczywiście cały bogaty zespół dokumentów, które znajdują się w Archiwum Państwowym w Łodzi, czy ten zespół przełożonego starszeństwa Żydów. Najbardziej kompletna, zachowana dokumentacja po jakimkolwiek getcie stworzonym. Bardzo bogaty zespół. Zespół Gettoverwaltung, czyli niemieckiego zarządu getta też tutaj w Łodzi. Oczywiście relacje, dokumenty, które są w Żydowskim Instytucie Historycznym. Bardzo wiele relacji, ciekawych dokumentów, które znajdują się w archiwach w Stanach Zjednoczonych, w Muzeum Holokaustu, w Archiwum IWO w Nowym Jorku, w Yad Vashem w Jerozolimie, więc tutaj prace są zaplanowane bardzo szeroko i te kwerendy mają objąć co najmniej kilka państw na świecie.
No i jak rozumiem, zespół też musi być dość liczny.
To jest kilkanaście osób, głównie zespół, taki korpus, to są pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, są pracownicy Archiwum Państwowego, są ludzie związani z Żydowskim Instytutem Historycznym z Warszawy, którzy też mają ogromną wiedzę i tą wiedzą się będą z nami dzielić, więc zespół głównie składający się z młodych pracowników naukowych, ale też pod okiem doświadczonych profesorów będziemy prowadzić te badania, więc jestem bardzo zadowolony, że taki zespół udało się skompletować.
Macie już zaplanowaną taką ostateczną liczbę haseł? Czy to będzie się w ramach tego projektu zmieniać?
Jest taka liczba planowana mniej więcej, zakładana około 3000 haseł, 3 tomy książki, zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Ale doskonale wiemy, że w czasie prac może okazać się, że ta liczba z jednej strony może być niewystarczająca, że tych haseł będzie więcej. Nie zakładamy też sobie sztywnych ram na temat tego, jak obszerne będą to hasła. Jeżeli to będzie hasło, które pozwoli nam o jakiejś ważnej postaci napisać tylko, gdzie ta osoba mieszkała, gdzie się urodziła, może jedno zdanie, co się z nią stało po wojnie, to takie hasło też będzie dla nas bardzo istotne, bo te osoby, te nazwiska osób, ofiar Holokaustu są dla nas bardzo ważne, żeby je wyciągnąć, bo już nie ma, już coraz mniej świadków, którzy to pamiętają. Dla przyszłych też właśnie badaczy to jest bardzo ważne i dla rodzin po prostu osób. A z drugiej strony to będą bardzo obszerne hasła dotyczące bardzo ważnych takich na przykład struktur administracyjnych, hasło dotyczące służby porządkowej, czyli żydowskiej policji, czy Sonderabteilung, specjalnego wydziału policji żydowskiej. One będą znacznie obszerniejsze niż takie tylko kilka zdań, więc nie mamy z góry założonych ram, ale myślę, że to bardzo dobrze, bo to pozwoli stworzyć leksykon takim najlepszym, jaki będzie możliwy.